Rozdział szósty. Barrytown. Był nieprzytomny przez jakieś 8 godzin, sądząc po zegarze na Hitachi matki. Wrócił do siebie, patrząc w jego zakurzoną tarczę. Coś twardego uwierało go w udo. Ono Sendai. Przetoczył się. Stęchły odór wymiocin. Potem był pod prysznicem, nie całkiem wiedząc, jak się tam znalazł. Nie zdejmując ubrania, kręcił kurkami. Drapał, szczypał i ugniatał twarz. Sprawiała wrażenie gumowej maski. Coś się stało. Coś niedobrego, wielkiego. Nie był pewien, co. Mokre ubranie stopniowo opadało na stosik na kafelkach podłogi. W końcu wyszedł, stanął nad umywalką, odgarnął z czoła mokre włosy i spojrzał na twarz w lustrze. Bobby Newmark, nie ma sprawy. Nie, Bobby, jest sprawa. Mamy problem. Narzuciwszy ręcznik na ramiona, ociekając wodą, poszedł wąskim korytarzykiem do sypialni. Małego, trójkątnego pokoiku na samym końcu mieszkania. Kiedy stanął w drzwiach, włączył się zestaw holopornu. 6 dziewcząt, uśmiechniętych, spoglądających na niego z wyraźnym podziwem. Zdawało się, że stoją poza ścianami, w mglistych odchłaniach niebieskiej przestrzeni. Ich białe uśmiechy i jędrne, młode ciała jaśniały niczym neony. 2 wysunęły się do przodu i zaczęły się dotykać. Stop! Rzucił. Projektor wyłączył się na jego rozkaz. Dziewczyny zniknęły. Zestaw należał kiedyś do starszego brata Linga Warnera. Ubrania i fryzury dziewczyn były staromodne i trochę zabawne. Mógł z nimi rozmawiać, kazać im robić różne rzeczy samym, albo ze sobą nawzajem. Pamiętał, że kiedy miał 13 lat, kochał się w Brandy, tej w niebieskich, błyszczących spodniach. Teraz cenił holoprojekcję głównie z powodu iluzji przestrzeni, jakiej brakowało w ciasnej sypialni. Coś się stało, powiedział, wciągając czarne dżinsy i prawie czystą koszulę. Pokręcił głową. Ale co? No co do diabła? Jakiś skok napięcia na linii? Przypadkowe działanie agencji energii? Może w bazie, gdzie próbował się włamać, nastąpiła awaria, albo ktoś ją zaatakował z innej strony. Ale wciąż silne było wspomnienie spotkania. Spotkania kogoś, kto nieświadomie wyciągnął do przodu prawą rękę, proszącym gestem rozkładając palce. Niech to szlak. Palce zacisnęły się w pięść. I wtedy wszystko wróciło. Najpierw wrażenie czegoś wielkiego, naprawdę wielkiego, sięgającego ku niemu przez cyberprzestrzeń. A potem impresja dziewczyny. Ktoś smagły, szczupły, skulony gdzieś w niezwykłej, jaskrawej ciemności pełnej gwiazd i wiatru. Ale wrażenie wyślizgnęło mu się, gdy tylko umysł za nim podążył. Nagle zgłodniały, wsunął sandały i ruszył do kuchni, po drodze wycierając włosy wilgotnym ręcznikiem. Przechodząc przez salonik, zauważył jarzący się na dywanie wskaźnik on, na Ono Sendai. Niech to szlak. Znieruchomiał, ssąc wargę. Dek był włączony. Czy to możliwe, że wciąż podtrzymywał połączenie z tą bazą, którą chciał obrobić? Czy mogli wykryć, że nie zginął? Nie miał pojęcia. Wiedział za to z całą pewnością, że znają, i to dobrze, jego numer. Nie pamiętał o blokadach i trikach, które uniemożliwiłyby im śledzenie. Mają jego adres. Zapominając o głodzie, pognał do łazienki. Przekopywał zmoczone ubrania na podłodze, aż znalazł chip kredytowy. Miał 210 nowych jenów schowanych w pustej rękojeści wielofunkcyjnego śrubokręta. Razem z chipem kredytowym wsunął go do kieszeni dżinsów, włożył najstarsze i najcięższe buty, po czym wykopał z podłóżka brudne ubrania. Trafił na czarną, płócienną kurtkę z co najmniej 10 kieszeniami. Jedna z nich była dużą komorą na plecach, czymś w rodzaju integralnego plecaka. Pod podłóżką leżał japoński nóż grawitacyjny z pomarańczową rękojeścią. Trafił do wąskiej kieszonki w lewym rękawie kurtki, tuż nad mankietem. Dziewczyny włączyły się znowu, gdy wychodził.
Bobby, Bobby, wróć i pobaw się z nami.
W pokoju wyrwał z płyty Hitachi złącze Deka Ono Sendai, zwinął i wcisnął do kieszeni światłowodowy kabel. To samo zrobił z zestawem Trot. W końcu wsunął Ono Sendai do komory na plecach. Zasłony wciąż były zaciągnięte. Poczuł falę podniecenia. Odchodził stąd. Musiał odejść. Zapomniał już o płaczliwej sympatii do tego mieszkania, sympatii wzbudzonej otarciem się o śmierć. Ostrożnie rozsunął kotary na szerokość palca. Wyjrzał. Było późne popołudnie. Za parę godzin w ciemnych bryłach projektorów zamigoczą pierwsze światła. Wielki lunapark rozpościerał się pod nim jak betonowe morze. Na dalekim brzegu wyrastały projekty. Ogromne, kanciaste struktury, których surowe kształty łagodziły dobudowane później cieplarnie na balkonach, zbiorniki hodowlane skorupiaków, słoneczne systemy ogrzewania i wszechobecne siatkowe dyski anten. Gdzieś tam mieszka dwadziennie i śpi teraz w świecie, którego Bobby nigdy nie widział. Świecie klasy średniej. Dwadziennie zjeżdżał na dół, by robić interesy, przede wszystkim ze szpanerami w Barrytown, po czym wspinał się z powrotem. Bobiemu zawsze się wydawało, że tam wysoko musi być wspaniale. Tyle rzeczy się działo nocą na balkonach, wśród czerwonego żaru węgla drzewnego. Dzieciaki w samej bieliźnie roiły się jak małpy, tak małe, że trudne do zauważenia. Czasami zmieniał się wiatr i nad wielki lunapark płynęły kuchenne zapachy. Czasami motolotnia wylatywała z jakiejś tajemnej krainy na wysokim dachu. I zawsze zmieszany rytm z miliona głośników, fale muzyki pulsującej i cichnącej wśród podmuchów wiatru. Dwadziennie nigdy nie mówił o swoim życiu, o tym, gdzie mieszka. Dwadziennie mówił o interesach, albo, żeby być bardziej towarzyskim, o kobietach. To, co dwadziennie opowiadał o kobietach, sprawiało, że Bobby bardziej niż kiedykolwiek pragnął wydostać się z Barrytown. I wiedział, że biznes to jedyny dostępny mu bilet na wyjazd. Teraz jednak handlarz był mu potrzebny z innych powodów. Był potrzebny, gdyż Bobby zupełnie nie wiedział, co robić. Może dwadziennie wytłumaczy mu, co się stało. Wokół tej bazy nie powinno być żadnych zabójczych systemów. Dwadziennie sam mu ją wybrał, a potem wypożyczył program potrzebny, żeby się tam dostać. I dwadziennie gotów był sprzedać wszystko, co Bobby stamtąd wydobędzie. Dlatego dwadziennie musi wiedzieć. Coś przecież musi wiedzieć. Nie znam nawet twojego numeru, chłopie. Zwrócił się do projektów, puszczając zasłony, by zakryły szczelinę. Czy powinien zostawić coś matce? Jakiś list? Mój tyłek, powiedział do pokoju za plecami. Zabieram go stąd. Wielki lunapark wydawał się bezpieczny i pusty, jeśli nie liczyć samotnego ćpuna, pogrążonego we wściekłej dyskusji z Bogiem. Bobby ominął go szerokim łukiem. Tamten krzyczał, podskakiwał i ciosami karate rąbał powietrze. Miał ślady krwi na bosych stopach i czymś, co było chyba pozostałością po fryzurze lobów. Wielki lunapark uchodził za terytorium neutralne, przynajmniej w teorii, a lobowie byli luźno skonfederowani z gotikami. Bobby miał niezłe kontakty z gotikami, chociaż zachowywał status nieza. W Berrytown bycie niezem wiązało się z pewnym ryzykiem. Gangi wprowadzały przynajmniej jakiś porządek, myślał, gdy za jego plecami cichł bełkot ćpuna. Jeśli człowiek był gotikiem, a pocieli go kazuale, miało to pewien sens. Może zasadnicze powody były szalone, ale obowiązywały jakieś reguły. Ale niezów cieli naćpani na prochach rdzeniowych albo wędrowne czubki, czasem aż z Nowego Jorku. Jak choćby ten kolekcjoner penisów zeszłego lata. Trzymał wszystko w kieszeni, w plastikowej torbie. Od dnia swoich urodzin Bobby usiłował wytyczyć trasę swego życia jak najdalej od tego miejsca. Przynajmniej takie miał wrażenie. A teraz dek cyberprzestrzeni rytmicznie uderzał go w plecy, jakby też ponaglał do ucieczki. No już, dwa dziennie, powiedział Bobby do wyrastających w mroku projektów. Zbierz tyłek i bądź u Leona. Kiedy tam dojdę? Dobra? Dwóch dziennie nie było u Leona. Zresztą nikogo nie było, jeśli nie liczyć samego Leona, który zgiętym spinaczem sondował wewnętrzne tajemnice ściennego projektora telewizyjnego. Dlaczego zwyczajnie nie weźmiesz młotka i nie zaczniesz tłuc drania, aż zadziała? Zapytał Bobby. Efekt będzie taki sam. Leon podniósł głowę. Miał pewnie około 40, chociaż trudno było to ocenić. Zdawało się, że nie należy do żadnej konkretnej rasy, albo też, w pewnym oświetleniu, że należy do rasy, do jakiej nie należy nikt inny. Masa przyrośniętych kości twarzowych i grzywa kędzierzawych, matowych, czarnych włosów. Jego piracki klub w piwnicy od 2 lat był stałym fragmentem życia Bobby'ego. Leon przyjrzał mu się swymi nieruchomymi oczami, perłowo-szare źrenice z oliwkowym odcieniem. Oczy Leona przywodziły Bobby'emu na myśl ostrygi i lakier do paznokci, dwie rzeczy, o których nie lubił specjalnie myśleć w związku z oczami. Kolor przypominał to, czego używają do tapicerki w barowych stołkach. Chciałem tylko powiedzieć, że nie naprawisz tego draństwa, dłubiąc czymś w środku, dodał niepewnie Bobby. Leon wolno pokręcił głową i wrócił do badań. Ludzie płacili mu za wejście, ponieważ Leon piracko kopiował z kabla kino i sym z tym. Udostępniał to, na co mieszkańców Berrytown normalnie nie byłoby stać. Na tyłach mieścił się bar i można było złożyć dotacje na drinki. Zwykle czysty bimber z Ohio, rozcieńczony jakimś pomarańczowym napojem, który Leon zdobywał w ilościach przemysłowych. Powiedz mi, Leon, zaczął znowu Bobby, nie widziałeś tu ostatnio 2 dziennie? Straszne oczy znów skierowały się na Bobby'ego i przyglądały mu się przez chwilę. Zdecydowanie za długo. Nie. Może wczoraj? Nie. Przedwczoraj? Nie. Aha. Dobra, dzięki. Nie warto było przyciskać Leona, a istniało wiele powodów, żeby tego nie robić. Bobby rozejrzał się po rozległej sali, po zestawach symstymowych i martwych kinowych ekranach. Klub składał się z ciągu niemal identycznych sal w piwnicy częściowo zamieszkanego bloku, przeznaczonego dla samotnych i małego biznesu. Dobra izolacja dźwiękowa, prawie nie było słychać muzyki. Nie z zewnątrz. Wiele razy wychodził od Leona z głową pełną szumu i prochów, w coś, co wydawało się magiczną pustką ciszy. W uszach dzwoniło mu przez całą drogę powrotną przez wielki lunapark. Została mu jeszcze mniej więcej godzina, zanim pojawią się pierwsi goticy. Handlarze, zwykle czarni chłopcy z projektów, albo biali z innego przedmieścia lub z miasta, nie przyjdą, dopóki nie będą mieli garstki gotików, żeby z nimi pracować. Handlarz robiłby fatalne wrażenie, gdyby po prostu siedział tam i czekał. To by znaczyło, że nic nie robi, nie działa. A żaden ostry handlarz nie przyszedłby tu dla przyjemności. U Leona zjawiali się tylko szpanujący szmaciarze, niedzielni kowboje z tanimi dekami, oglądający wyrwane z lodu japońskie kina. Ale dwa dziennie jest inny, tłumaczył sobie Bobby, wspinając się betonowymi schodami. Dwa dziennie szedł w górę. Kiedyś opuści projekty, opuści Barrytown i Leona. Odejdzie do miasta. Może do Paryża albo do Shibi. Ono Sendai obijało mu grzbiet. Przypomniał sobie, że wciąż tkwi w nim kaseta z lodołamaczem dwudziennie. Wolałby nie tłumaczyć się z tego. Minął kiosk z gazetami. Żółty faks nowojorskiej edycji Asahi Shimbun przewijał się za plastikowym wizjerem w lustrzanych ramkach. Upadek jakiegoś rządu w Afryce, rosyjskie meldunki z Marsa. Trwała ta pora dnia, kiedy człowiek widzi wszystko wyraźnie. Widzi każdy szczegół daleko na ulicy, świeżą zieleń pączkujących dopiero z czarnych gałęzi drzew, w dziurach w betonie, błysk stali na obcasie dziewczyny, kilka przecznic dalej. Jakby patrzył przez jakiś szczególny rodzaj wody, który ułatwia widzenie, mimo zapadającego zmroku. Bobby odwrócił się i spojrzał na projekty. Całe piętra pozostawały wiecznie nieoświetlone, opuszczone albo z zaciemnionymi oknami. Co ludzie tam robią? Może kiedyś zapyta o to dwóch dziennie. Sprawdził czas na zegarze Coca-Coli w kiosku. Matka pewnie wróciła już z Bostonu. Musiała wrócić, inaczej straciłaby jeden ze swoich ulubionych seriali. Kolejna dziura w głowie. I tak była obłąkana. Nic nie dolegało temu gniazdku, które miała za uchem, zanim się jeszcze urodził. Ale przez lata jęczała i skarżyła się na szumy, rozdzielczość, przenikanie sensoryczne. W końcu wybrała kredyt i pojechała do Bostonu załatwić sobie tanią wymianę. W takim miejscu, gdzie człowiek nie umawia się nawet na operację, po prostu wchodzi i pakują mu to do głowy. Znał ją dobrze. Wyobrażał sobie, jak staje w progu mieszkania, ściskając pod pachą owiniętą papierem butelkę. Jak nawet nie zdejmuje płaszcza, tylko od razu podchodzi, włącza się do Hitachi i przez bite 6 godzin rozmydla sobie mózg. Wpatruje się tempo w pustkę, a czasem przy wyjątkowo udanym odcinku trochę się ślini. Mniej więcej co 20 minut pamięta, żeby elegancko, jak dama, pociągnąć z butelki. Zawsze taka była. Stopniowo zsuwała się coraz głębiej. W te kilka syntetycznych żywotów, ciąg symstymowych fantazji, o których Bobby musiał słuchać przez całe życie. Wciąż jeszcze dręczył go lęk, że kilka postaci, o których opowiadała, było jego krewnymi, bogatymi i pięknymi wujami i ciotkami. Mogliby zjawić się któregoś dnia, gdyby tylko on nie był takim wrednym bachorem. Może nawet, myślał teraz, była to prawda, w pewnym sensie. Włączała się w te śmiecie przez całą ciążę. Sama mu o tym mówiła, a zatem on, zwinięty w kłębek embrion Newmark, przeżył jakieś 1000 godzin ludzi na świeczniku i Atlanty. Co prawda nie lubił myśleć o sobie zwiniętym w brzuchu Marszy Newmark. Czuł od tego mdłości i krople zimnego potu występowały mu na czoło. Mama Marsza. Dopiero jakiś rok temu Bobby zaczął pojmować świat w dostatecznym stopniu, jak to teraz oceniał, by zdziwić się, w jaki sposób wciąż potrafiła znaleźć w tym świecie swoją boczną, co prawda i wąską, ale jednak swoją, ścieżkę z butelką i duchami z łącza do towarzystwa. Czasem, gdy osiągnęła odpowiedni nastrój po odpowiedniej liczbie łyczków, nadal usiłowała mu opowiadać o ojcu. Odkąd skończył 4 lata, wiedział, że to bzdury, ponieważ co jakiś czas zmieniały się szczegóły. Ale przez wiele lat te historie sprawiały mu dziwną przyjemność. Kilka przecznic od Leona znalazł rampę załadunkową, zasłoniętą od ulicy, pomalowanym na niebiesko wielkim pojemnikiem na śmieci. Świeża farba błyszczała na pogiętej, nierównej stali. Nad rampą płonęła samotna halogenowa lampa. Wyszukał sobie wygodną betonową płytę i usiadł ostrożnie, by nie uszkodzić ono Sendai. Czasami po prostu trzeba poczekać. To jedna z rzeczy, jakich nauczył go 2 dziennie. Pojemnik wypełniała dziwaczna mieszanka przemysłowych odpadków. Berrytown miało swoich półlegalnych producentów, część szarej strefy gospodarki, o której tak często mówiły tytuły wiadomości, ale Bobby nigdy nie poświęcał im szczególnej uwagi. Jak zwykle chodziło o interesy. Ćmy migały stroboskopowo po krętych orbitach wokół latarni. Bobby przyglądał się tempo, jak trójka dzieciaków, najstarszy miał może z 10 lat, wspina się na niebieską ścianę pojemnika, używając kawałka brudno-białej nylonowej liny i zaimprowizowanej kotwiczki, która kiedyś mogła być częścią wieszaka. Kiedy ostatni z nich przeczołgał się przez krawędź w stosy plastikowego śmiecia, szybko wciągnęli za sobą linę. Śmieci zaczęły trzeszczeć i szeleścić. Całkiem jak ja, pomyślał Bobby. Kiedyś też to robiłem. Zastawiałem cały pokój różnym dziwacznym świństwem, które znajdowałem w śmieciach. Kiedyś siostra Linga Warrena trafiła na większą część czyjegoś ramienia, zapakowaną w ściągniętą gumkami zieloną folię. Mama Marsza dostawała czasem tych swoich 2-godzinnych ataków religijności. Przychodziła wtedy do pokoju Bobiego, wymiatała najlepsze śmieci i mocowała mu nad łóżkiem jakiś potworny, samoprzylepny hologram. Może Jezusa, może Hubbarda, a może Maryję Dziewicę. Kiedy już wpadła w odpowiedni nastrój, nie miało to dla niej znaczenia. Doprowadzało to Bobiego do szału. Aż pewnego dnia był już dość duży, żeby wejść do salonu z młotkiem i unieść go nad Hitachi. Jeśli jeszcze raz ruszysz moje rzeczy, mamo, zabiję twoich przyjaciół. Wszystkich. Nigdy więcej nie spróbowała. Ale te samoprzylepne hologramy miały na Bobiego pewien wpływ. Religię uważał teraz za coś, co rozważył i z czego zrezygnował. Doszedł do wniosku, że istnieją po prostu ludzie, którym ten chłam jest potrzebny. Pewnie zawsze istnieli. Ale on nie był jednym z nich i tego nie potrzebował. Jeden z chłopców w pojemniku wysunął głowę i mrużąc oczy rozejrzał się szybko po okolicy. Potem zniknął znowu. Rozległ się brzęk, zgrzyt i małe białe dłonie przepchnęły przez krawędź duralowy kanister. Zjechał w dół na nylonowej linie. Niezły wynik, uznał Bobby. Można to zataszczyć do handlarza złomem i dostać trochę forsy. Chłopcy opuścili kanister na chodnik, mniej więcej metr od podeszw butów Bobiego. Kiedy lądował, przekręcił się przypadkiem, odsłaniając sześciokątny symbol oznaczający biohazard.
Niech to, mruknął, odruchowo podciągając nogi.
Jeden z chłopców zjechał po linie i przytrzymał kanister. Dwaj pozostali zeszli za nim. Przekonał się, że są młodsi, niż mu się wydawało.
Hej, wy! Zawołał. Wiecie, że tam może być jakieś paskudne gówno? Dostaniecie raka albo co?
Idź lizać psią dupę, do krwi!
Odpowiedział mu najstarszy. Uwolnili kotwiczkę, zwinęli linę, przeciągnęli kanister za róg pojemnika i zniknęli. Odczekał półtorej godziny. Wystarczy. Leon zaczynał już działać. Co najmniej 20 gotików siedziało w głównej sali niczym stado młodych dinozaurów. Kołysały się i falowały ich grzebienie polakierowanych włosów. Większość była bliska ideału gotika. Wysocy, szczupli, muskularni, ale zdradzający swego rodzaju głodowy niepokój. Młodzi atleci we wczesnym stadium gruźlicy. Włosy gotika były z definicji czarne, a cmentarna bladość obowiązkowa. Bobby wiedział, że lepiej unikać tych nielicznych, którzy nie potrafili dopasować swoich ciał do subkulturowego wzorca. Niski gotik oznaczał kłopoty. Gruby gotik to zabójstwo. Obserwował, jak przeciągają się i prężą u Leona niby złożony organizm, narośl o powierzchni wykładanej skórą i stalowymi kolcami. Większość miała niemal identyczne twarze, rysy przebudowane zgodnie z dawnymi archetypami pobranymi z kinowych banków. Wybrał szczególnie udanego Dina, z włosami kołyszącymi się niczym w godowym pokazie nocnej jaszczurki.
Bracie, zaczął Bobby niepewny, czy poznał go już przedtem.
Chłopie, odpowiedział leniwie Dean. Lewy policzek wypychała mu grudka gumy.
To jest graf, dziecinko, rzucił do swojej dziewczyny. Graf. Zero procedury.
Długa, wąska dłoń ze świeżą szramą na grzbiecie chwyciła przez skórzaną spódniczkę dziewczynę za pośladek.
Graf, to moja paniena.
Dziewczyna gotika przyglądała się Bobiemu z lekkim zaciekawieniem, ale bez śladu rozpoznania, jakby oglądała reklamę produktu, o którym słyszała, ale którego nie miała zamiaru kupować. Bobby zbadał wzrokiem tłumek. Kilka obojętnych twarzy, ale nikogo znajomego. Ani dwóch dziennie.
Wiesz jak jest, oświadczył. Szukam kumpla, kumpla od interesów.
Słysząc to, gotik ze zrozumieniem zakołysał czubem.
Mówią na niego dwa dziennie.
Urwał. Gotik patrzył tempo, żując gumę. Dziewczyna wydawała się znudzona i niespokojna.
Handluje softwarem.
Bobby uniósł brwi.
Czarny handlarz.
Dwa dziennie, powtórzył gotik.
Jasne, dwa dziennie. Prawda, dziecinko?
Dziewczyna przytaknęła i odwróciła wzrok.
Znasz go?
Pewno.
Jest tu dzisiaj?
Nie, odparł gotik i uśmiechnął się obojętnie. Bobby otworzył usta, zamknął je, zmusił się do pokiwania głową.
Dzięki, bracie.
Wszystko dla kumpla, zapewnił gotik. Kolejna godzina i to samo. Za wiele bladych gotików. Puste, błyszczące oczy ich dziewczyn, obcasy butów jak ebonitowe igły. Usiłował trzymać się z daleka od sali Symstymu, gdzie Leon puszczał jakąś niesamowitą taśmę z pieprzeniem w dżungli. Fazowała człowieka tam i z powrotem do tych dziwacznych zwierzaków. Masa dzikiej akcji na drzewach. Bobby czuł się trochę zdezorientowany. Był dostatecznie głodny, żeby trochę kręciło mu się w głowie. Zresztą może były to spóźnione efekty tego, co zdarzyło się wcześniej. W każdym razie trudno mu się było skoncentrować, a myśli dryfowały w dziwnych kierunkach. Na przykład, kto wlazł na to drzewo pełne węży i podłączył te dwa niby szczury do Symstymu? Goticy za to byli zachwyceni. Rzucali się, tupali i ogólnie identyfikowali z tymi drzewnymi szczurami. Nowy hit Leona, uznał Bobby. Po lewej stronie, daleko poza zasięgiem Stymu, stały dwie dziewczyny z projektów. Ich barokowe kostiumy ostro kontrastowały z monochromem gotików. Długie, czarne, rozpięte płaszcze odsłaniały czerwone kamizelki z jedwabistego brokatu, a poły ogromnych białych koszul zwisały poniżej kolan. Ciemne twarze kryły się pod rondami kapeluszy, przypiętych i ozdobionych antycznym złotem, szpilkami, amuletami, zębami, mechanicznymi zegarkami. Bobby obserwował je ukradkiem. Ciuchy świadczyły, że mają pieniądze, ale gdyby ktoś spróbował się do nich dobrać, z pewnością by tego pożałował. Dwa dziennie przyszedł kiedyś z projektów w takim lodowato-błękitnym garniturze z klamrami u kolan, jakby nie miał czasu się przebrać, ale Bobby zachowywał się tak, jakby handlarz nosił swoją zwykłą skórę. Uznał, że kosmopolityczna postawa jest w interesach sprawą kluczową. Spróbował sobie wyobrazić, że podchodzi do nich spokojnie i rzuca: hej dziewczyny, na pewno znacie mojego dobrego kumpla, pana Dwadziennie. Ale obie były starsze od niego i poruszały się z godnością, która budziła zakłopotanie. Prawdopodobnie tylko by się roześmiały, a na to wcale nie miał ochoty. Miał za to ochotę, i to coraz większą, żeby coś zjeść. Przez materiał dżinsów dotknął chipa kredytowego. Przejdzie na drugą stronę ulicy i kupi kanapkę. I nagle przypomniał sobie, dlaczego tu jest. I użycie chipa nie wydało się już takim dobrym pomysłem. Jeśli go namierzyli po tym nieudanym włamaniu, to na pewno już mają jego numer. Dla każdego, kto śledzi Bobiego w cyberprzestrzeni, użycie chipa wyłuska go z siatki Barrytown jak flarę na ciemnym stadionie. Miał wprawdzie gotówkę, ale za nią nie można kupić jedzenia. Posiadanie pieniędzy nie było co prawda nielegalne, ale nikt nie robił z nimi nic uczciwego. Musiałby znaleźć gotika z chipem, kupić po zabójczej cenie nowego jena kredytu, potem namówić go, żeby zapłacił za kanapkę. A niby jak miałby przyjąć resztę? Może zwyczajnie wariujesz, powiedział sobie. Nie wiedział na pewno, czy go namierzyli. Przecież baza, którą usiłował złamać, miała być legalna. A przynajmniej uchodziła za legalną. Dlatego przecież Dwadziennie zapewnił, że nie musi się martwić czarnym lodem. Kto by założył mordercze sprzężenia firmie, która wypożyczała kinowe miękkie porno? Według planu miał ściągnąć parę godzin digitalizowanego kina, nowe numery, które nie dotarły jeszcze na piracki rynek. Przecież dla takiego czegoś nikt nie próbowałby człowieka zabijać. Ktoś jednak spróbował, a potem zdarzyło się jeszcze coś zupełnie innego. Znowu wspiął się na schody i wyszedł od Leona. Zdawał sobie sprawę, że wielu rzeczy o Matrycy jeszcze nie wie, ale nigdy dotąd nie słyszał o czymś tak niezwykłym. Pewnie krążyły historie o duchach, a szpanerzy przysięgali, że widzieli coś w cyberprzestrzeni. Bobby uważał ich jednak za Wilsonów, którzy włączyli się na prochach. W matrycy halucynacje są równie łatwe jak w każdym innym miejscu. Może to właśnie to, pomyślał. Głos był elementem umierania, wypłaszczania, jakimś zwariowanym śmieciem rzucanym przez mózg, żeby człowiek poczuł się lepiej. A wtedy coś wydarzyło się u źródła. Może wyciemnienie ich części sieci i lód rozluźnił uchwyt na jego systemie nerwowym. Możliwe. Ale nie wiedział tego. Nie miał pojęcia, na czym stoi. Ta ignorancja zaczynała mu przeszkadzać, ponieważ powstrzymywała go przed posunięciami, jakie powinien wykonać. Nigdy się nad tym nie zastanawiał, ale właściwie o niczym nie wiedział zbyt wiele. Dopóki nie zaczął szpanować, wydawało mu się, że wie tyle, ile potrzeba. Na przykład, jacy są goticy? Dlaczego będą tu tkwić i wypalą się na prochach albo potną ich kazuale, a w procesie erozji pozostanie pewien ułamek, który w jakiś sposób zmieni ich w płodzących dzieci i kupujących mieszkania obywateli Berrytown, aby wszystko mogło się zacząć od początku. Był jak dziecko, które dorasta na brzegu oceanu i uznaje go za rzecz naturalną, jak niebo. Nic jednak nie wie o prądach, trasach statków, zawiłościach pogody. Już w szkole posługiwał się dekiem, zabawką przenoszącą w bezkres przestrzeni, która nie była przestrzenią, a niewyobrażalnie złożoną konsensualną halucynacją całej ludzkości, matrycą, cyberprzestrzenią. Jak neonowe gwiazdy płonęły tam wielkie rdzenie korporacji, dane tak gęste, że człowiek ryzykował przeciążenie sensoryczne, gdy próbował zobaczyć coś więcej niż najogólniejszy zarys. Odkąd jednak zaczął szpanować, domyślał się już, jak mało wie. Nie tylko zresztą o matrycy. A teraz coś się przelało i zaczął się zastanawiać. Zastanawiać i pytać. Jak funkcjonuje Berrytown? Co trzyma przy życiu jego matkę? Dlaczego goticy i kazuale poświęcają tyle energii na próby wybicia się do nogi? Albo czemu dwa dziennie jest czarny i mieszka w projektach? I czy robi to jakąś różnicę? Spacerując wciąż rozglądał się za handlarzem. Białe twarze, więcej białych twarzy. Żołądek zaczął mu trochę hałasować. Bobby pomyślał o świeżej paczce pszennych kotletów w domowej lodówce. Podsmażyłby je z dodatkiem soi, otworzył porcję krylowych chrupek. Mijając kiosk, raz jeszcze sprawdził czas na zegarze Coca-Coli. Marsza z pewnością była już w domu, pogrążona w labiryntach zależności ludzi na świeczniku. W życiu ich żeńskiej bohaterki uczestniczyła przez gniazdko złącza od prawie 20 lat. Faks Asahi Shimbun ciągle przewijał się za szybką. Podszedł bliżej i zdążył zobaczyć pierwszy raport z wybuchu bomby na poziomie 3 bloku A przy Covina Concourse Courts, Berrytown New. A potem tekst zniknął. Przeminął, zastąpiony reportażem z oficjalnego pogrzebu szefa Yakuzy z Cleveland. Ściśle według tradycji. Wszyscy nosili czarne parasole. Całe swoje życie przemieszkał pod numerem 503 w bloku A. To coś ogromnego pochyliło się i zgniotło marszę Newmark i jej mieszkanie z Hitachi. Oczywiście mierzyło w niego. Ktoś tam nie żartuje? Usłyszał własny głos. Ej, chłopie! Graf, jesteś naćpany, bracie? Ej, gdzie lecisz? Spojrzenia dwóch dinów
podążały za nim. Po drodze paniki.